Bracia i siostry, dzisiaj chciałbym za wstęp uczynić fragment psalmu 30. Chciałbym stamtąd przeczytać od wiersza 7. I to będzie taki wstęp do tych dzisiejszych naszych rozważań. A ja pewny siebie powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swojej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatworzyłem się. Do Ciebie, Panie, wołam i Pana błagam o zmiłowanie. Pewny siebie powiedziałem, nie zachwieję się. Ile to razy w naszym życiu wydaje nam się, chcę to podkreślić to słowo, wydaje nam się, że my rządzimy, że my kierujemy naszym życiem. Tak nam dobrze idzie, że jesteśmy prawie pewni tego, że mamy wszelką władzę nad swoim życiem. I jak zechcemy, tak ono się dalej potoczy. Ale przychodzi jeden dzień, jakieś wydarzenie, które nagle całą tą optykę zmienia. Nagle czujemy się, że tracimy grunt pod nogami i tak naprawdę niewiele znaczymy w tym wszystkim, co się dzieje tutaj wokół nas. Moi drodzy, słabość to jest dzisiaj temat naszych rozważań. Pan Jezus uczy nas zależności od Boga. To jest bardzo ważna rzecz, że to Pan Jezus ukierunkowuje nas, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do naszego życia. Potrzebujemy sobie uzmysłowić, że nic nie jesteśmy uczynić w stanie sami z siebie. To jest niby taka oczywista rzecz, ale jakoś nam to ucieka. I nie potrafimy czasami w tak prostej sprawie się zorientować w naszym życiu. Chciałbym dzisiaj posługiwać się Słowem Bożym i będę czytał z pierwszego listu do Koryntian, zaraz na początku tego listu, w pierwszym rozdziale od 26 wiersza apostoł Paweł pisze: przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, a to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. A to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Dzisiejsze słowo mówi: przypatrzmy się sobie. Przypatrzmy się zborowi. Przypatrzmy się i dostrzeżemy, kiedy się będziemy uważnie przyglądać, że z punktu widzenia ludzkiego to często takie osoby, które są w zborze, byśmy nie zakładali, nie powiedzieli, że to będzie wierzący człowiek. Bóg wybiera ludzi i wybrał też nas. Ja sam po sobie widzę, czy ja w oczach ludzi tego świata coś znaczę, ale wiem, że znaczę coś w Bożych oczach. Skoro dzisiaj stoję tutaj przed wami i wypowiadam Słowo Boże, moje usta wypowiadają Słowo Boże do was. Bracia i siostry, Bóg wybiera ludzi niepozornych, aby objawić na nich swoją chwałę. To jest jedna z zasad Królestwa Bożego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę do końca z tego, że Królestwo Boże rządzi się pewnymi zasadami, które ustanowił Bóg. I to jedna z nich jest właśnie ta zasada, że to Bóg wybiera niepozornych ludzi, aby okazać swoją moc, aby objawić na nich swoją chwałę. To jest zaskakujące. Nas, ludzi, to zaskakuje. Kiedyś Boży mąż, Samuel, przyszedł do domu Isajego po to, żeby namaścić syna Isajego na króla. I kiedy wszedł tam do domu, byli ci synowie, zobaczył chyba, nie pamiętam już, bodaj Eliaba pierwszego, czy któryś z tych synów, piękny, rosły, wspaniały mężczyzna, miał doskonałą aparycję. Samuel pomyślał, to będzie chyba ten. Ale on był mężem Bożym i on nie według siebie to miał zrobić, ale według Bożego planu. A z góry tam przyszła wiadomość. Nie, nie, Samuel to nie ten. Mówi, to pokaż, tu jeszcze masz jakichś synów. Przeglądnął wszystkich tych synów i był zszokowany. Czasami my jesteśmy zaskoczeni tym, jak Bóg działa, ale czemu to od razu nie mógł trafić na tego, którego Bóg chciał wybrać? Musiał wszystkich tych synów przeglądnąć, przepatrzeć i zobaczyć, że to nie żaden z nich. No i w końcu jest jeszcze jakiś syn. No mówi, no to są wszyscy, którzy tutaj są w domu. Ja myślę, że był skonsternowany Samuel w tym momencie. Ale pomyślał, ale słuchaj, Isaj, czy to na pewno są wszyscy twoi synowie? A Isaj mówi, no wiesz co, no jeden jeszcze tam gdzieś w polu jest. Gdzieś się owcami zajmuje. To pastuch, co go tam będziemy wołać. A on mówi, ty zawołaj go. I okazało się, bracia i siostry, że to był pomazaniec Boży, Dawid, wielki król Izraela, którego namaścił Bóg, który był fantastycznym królem, jeśli chodzi o powołanie Boże, jeśli chodzi o wolę Bożą, jaka miała się objawić poprzez jego usługę w Izraelu. Pamiętam historię wielkiego męża Bożego, Smitha Wigglesworda. To jest jeden z ojców ruchu zielonoświątkowego, tak bym powiedział. Wiecie, kim on był z zawodu? Skończył najlepszy uniwersytet w Anglii, jeśli chodzi o teologię, i był biskupem wielkiego kościoła. Zgadza się? Ci, którzy znają historię Smitha Wigglesworda, kręcą głową, że to nieprawdziwa informacja, której wam udzieliłem. Ale my byśmy chcieli taką informację usłyszeć jako ludzie i często tak patrzymy na te różne dziwne sprawy, które Bóg sprawia, że dzieją się w Królestwie Bożym. Bracia i siostry, Smith Wigglesworth z wykształcenia był hydraulikiem. prostym człowiekiem, można by było powiedzieć, którego w niezwykły sposób używał Bóg. Pamiętam jedną z historii z jego życia. Bodaj płynął do Ameryki statkiem i któregoś dnia wyszedł na pokład i stanął po prostu na pokładzie tego statku i zaczął śpiewać jeden ze znanych chrześcijańskich hymnów. Nie było dobrego zespołu z nim. Nie było organ, nie było gitary, nie było żadnych instrumentów. On śpiewał tak a cappella i zgromadził się tłum ludzi, tych pasażerów na tym statku wokół niego, jak on zaczął śpiewać. Byli tak poruszeni tą zwykłą pieśnią, że zaczęli pokutować, że zaczęli płakać, że zaczęli swoje grzechy wyznawać, że Swift Wigglesford zaczął mówić Ewangelię. Było tak wielkie poruszenie. Niby nic, zwykły hydraulik wyszedł na pokład statku i zaczął śpiewać starą chrześcijańską pieśń. Co się może stać? Najwyżej może się ośmieszyć. Bracia i siostry, Bóg wybiera to, co w oczach naszych wydaje się nie zasługuje na uwagę. To jest niesamowite w Królestwie Bożym. I jeśli chcemy się znaleźć w tym Królestwie Bożym, to musimy też rozumieć te zasady, jakie w nim obowiązują. I musimy się tym kierować w naszym życiu. To jest trudne, bo my, kiedy patrzymy naszymi oczyma, kiedy rozważamy to w naszym umyśle, to nam się wydaje to rzecz niemożliwa. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To jest nasz Bóg. I gdyby nie to, to byśmy pewnie w wielu rzeczach wątpili i dali sobie spokój. Moi kochani, apostoł Paweł, wielki mąż Boży, napisał ten list, który przed chwilą zacząłem czytać. Nie jeden, w Biblii znajdują się dwa listy do Koryntian. I chciałbym z tego drugiego listu do Koryntian przeczytać z 12 rozdziału od 9 wiersza. 2 Koryntian 12:9. Lecz powiedział do mnie, to mówi Bóg do apostoła Pawła. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł zrozumiał tą zasadę, która obowiązuje w Królestwie Bożym, która obowiązuje w relacjach z Bogiem. Coś, co on pisze tutaj w tym liście, co przed chwilą przeczytałem, zakrawa na szaleństwo. To jest nielogiczne. Jak można być mocny, kiedy się jest słaby? Byście zapytali się sportowca, który ma wystartować w jakichś ważnych zawodach lekkoatletycznych i on jest słaby, to wam powie, słuchaj, jestem dzisiaj słaby. Nie ma szans, żebym wygrał ten bieg. Bracia i siostry, ale Bóg mówi, możesz wygrać, jak ja będę z tobą. Coś niesamowitego, coś niebywałego może wydarzyć się w twoim życiu. Ale musisz spolegać na mnie, wyłącznie na mnie. Ale kiedy człowiek jest mocny, kiedy dobrze się czuje, no to mówi, Panie Boże, no ja sobie poradzę z tym, po co mi twoje błogosławieństwo? I Bóg często musi sprawić takie okoliczności,
żeby człowiek poczuł się słaby, niewiele znaczący, niewiele mogący. I wtedy on, Bóg, może zadziałać swoją mocą i wtedy namacalnie widać, że to jest działanie Boże, że to nie jest człowieka. Kiedy Gedeon zebrał armię Izraelitów, która miała pójść z nim na Midianitów, żeby dokonać wielkiego zwycięstwa, no pamiętacie, co się stało? Bóg tą armię zredukował. Nie do kilku tysięcy, ale do kilkuset osób. I oni nie mieli żadnych szans, żeby wygrać z ogromną armią w kilkuset osobowym składzie. I Gedeon patrzył takich oczami ludzkimi na to wszystko i mówi: o Boże, to jest szaleństwo, gdzie my tu w 300 całą armię możemy pokonać? To nie ma mowy o tym. No jak? 300 żołnierzy tam, tysiące, to nas przykryją czapkami. Nie mamy żadnych szans. I była noc i mówi Bóg do niego: idź, zakradnij się do obozu Midianitów i posłuchaj, co oni tam mówią. I kiedy on usłyszał, co Midianczycy mówią na temat niego, jak są sparaliżowani strachem, jak nie widzą szans zwycięstwa, przyszła wiara do niego. Mówi: to jest coś niesamowitego. Jak oni są przerażeni, a Bóg sprawił ten strach w nich. I kiedy te kilkaset osób nocą z pochodniami, z krzykiem, z trąbieniem trąb gdzieś tam ze wzgórza uderzyło na ten ogromny obóz Midianitów, okazało się, że wszyscy wrogowie pouciekali. Sukces, zwycięstwo takiej garstki słabości, w niemożliwości, ale dzięki Bogu, dzięki Bożemu działaniu. I to jest niesamowite, bracia i siostry, i to jest jedna z zasad, na którą my powinniśmy zwracać uwagę w naszym życiu, zwłaszcza kiedy czujemy się pokonani, kiedy czujemy się słabi, kiedy widzimy, że niewiele możemy zdziałać. To jest szansa dla Boga w twoim życiu. On wtedy może okazać swoją potęgę i chwałę. Pełnia mocy, pisze apostoł Paweł, okazuje się w słabości. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bóg przyprowadza nas do miejsca słabości, aby nas obnażyć, abyśmy zobaczyli swoją bezradność. Czasem, bracia i siostry, człowiek musi być dosłownie obnażony. Musi się taki nagi poczuć przed Bogiem, taki bezradny. Boże, no nic nie mam. Jestem pyłem tej ziemi. Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi odejdę do tej ziemi. Boże, potrzebuję Ciebie. Moi kochani, Pan Jezus, kiedy rozpoczynał swoje nauczanie w tym wielkim kazaniu na górze, powiedział: bycie ubogim w duchu to jest coś błogosławionego, coś, co sprawia, że jesteście szczęśliwi, błogosławieni, czyli inaczej mówiąc, szczęśliwi, ubodzy w duchu, mówi Pan Jezus Chrystus w kazaniu na górze. Bycie ubogim w duchu to charakterystyczna cecha chrześcijan. Nas może trochę mylić to słowo ubodzy w duchu, bo o co to chodzi? Jak to rozumieć? Ubodzy w duchu. Tutaj chodzi o nędzę duchową. Bez Bożej łaski nic nie znaczymy. Jesteśmy nędzni duchowo. Dzięki tej łasce, kiedy dostrzegamy swoją nędzę, że tylko łaska Boża może nas uczynić tym, czym jesteśmy w Chrystusie Jezusie, wtedy rozumiemy, wtedy stajemy się ubodzy w duchu. Wtedy mówimy, Panie, jestem ubogi, nic nie znaczę przed Tobą. To Ty, to Twoja łaska, to Ty sprawiasz, że mogę być błogosławiony, że mogę być szczęśliwy. Moi drodzy, nie zostaniemy napełnieni, dopóki nie zostaniemy opróżnieni z naszej dumy. Tak bywa czasami, że człowiek ma swoją dumę, żeby nie powiedzieć swoją pychę, i on chce, żeby inni go wystawili na piedestał i żeby on stał i wszyscy go podziwiali, jakie on ma osiągnięcia w działalności Kościoła czy w duchowej sferze swojego życia. I czasami stwarza się takie pomniki i ludzie zamiast składać chwałę Bogu, to składają chwałę tym pomnikom, tym ludziom. Bracia i siostry, w Biblii nie na darmo jest napisane, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. A o co jest zazdrosny? O swoją chwałę. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Jeśli chcecie go rozdrażnić, to zabierzcie mu chwałę. Dajcie coś innego w zamiast Bożej chwały. Niech coś ją innego zastąpi. Moi drodzy, nie możemy polegać na naszej pozycji życiowej, pieniądzach. Paweł apostoł to wszystko uznał za śmieci. I zresztą on napisał o tym w liście do Filipian, w 3:8, chciałbym przeczytać. I naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jakie jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci. Najważniejsze, co jest w moim życiu. Jak patrzę na moje życie? Co ma wartość? O co się staram? Za czym biegam? Tutaj apostoł Paweł nagle odkrywa przed nami nową zasadę Królestwa Bożego, że nic nie znaczą te wszystkie rzeczy tego świata w porównaniu z Chrystusem. I jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie nadaje się do Królestwa Bożego. To nie może pójść za Jezusem. Apostoł Paweł odkrywa przed nami tą prawdę i mówi, uważam wszystko za stratę w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Jeśli naprawdę poznałem Jezusa Chrystusa, jeśli zanurzyłem się w Jego błogosławieństwie, jeśli doświadczam Jego obecności, jeśli widzę, że On kieruje moim życiem, to jestem w tym miejscu, kiedy wszystko mogę uznać za śmieci. Nic nieznaczące rzeczy w moim życiu. Wiecie, skąd się śmieci biorą? Śmieci się biorą stąd, że ludzie wyrzucają niepotrzebne rzeczy do śmietnika. I my potrzebujemy wyrzucić niepotrzebne rzeczy z naszego życia do śmietnika. I powiedzieć, tylko Chrystus się liczy. I to jest bardzo ważna prawda. Bracia i siostry, to życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Ale kiedy znamy Chrystusa, i to takiego Chrystusa, o którym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, to jest następny tekst, który chciałbym dzisiaj z wami przeczytać. Rozdział 12 i wiersz 2. Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Patrzę w moim życiu na Jezusa. I co widzę? Co widzę? Widzę powód do wiary, powód do chluby, ale na początku to, co dzieje się w życiu Jezusa, nie napawa optymizmem. Nagle odkrywamy, że Jezus zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż. Musiał pogodzić się z wielkim cierpieniem w swoim życiu. To nas nie zachęca, ale bracia i siostry, kiedy patrzymy dalej, to widzimy, że Jezus nie pozostał w hańbie w swoim życiu, że to był jakiś moment tutaj w tej ziemskiej jego pielgrzymce, kiedy on musiał tą hańbę tego życia doświadczyć ze względu na nas, grzeszników. Musiał zostać obnażony i przybity do krzyża. I tam wisiał nagi na tym krzyżu. Znosił hańbę, poniżenie. Ale widzimy, że efekt tego jest, usiadł po prawicy tronu Bożego w niebie. Wzgardzony, pozostał jednak stały. To ważne, żeby utrzymać namaszczenie pomimo nieprzyjaznych okoliczności. Czasem takie się pojawiają w naszym życiu i przychodzi nam trwać, tak jak trwał Jezus. Kiedyś ten czas minie, przyjdzie zwrot sytuacji, przyjdzie wywyższenie. Wrócę jeszcze na zakończenie do pierwszego listu do Koryntian. Tak ostatnio dużo o tym trzecim rozdziale listu do Koryntian mówimy. I dzisiaj znowu tam wrócę do tego miejsca. I Paweł apostoł napominał Koryntian, jak przeżywają swoje życie. Mówił im o tym, jak oni przeżywają swoje życie. Dał im pewien schemat, dał im pewien szkic życia. I on powiada tak, jako mądry budowniczy założyłem fundament w ich życiu. Fundamentem tym był Chrystus. Nie ma innego fundamentu człowiek wierzący, żeby cokolwiek dobrego zbudować. Jedynym jest Chrystus. I to musimy mieć w swojej świadomości, jeśli coś zaczynamy robić w naszym życiu. Jeśli podejmujemy jakieś plany, jakąś strategię na nasze dalsze życie, czy fundamentem tego jest Jezus Chrystus? Czy Jezus Chrystus by to tak załatwiał? Czy Jezus Chrystus poszedłby do tych miejsc? Musimy na te pytania odpowiedzieć. Nadchodzi dzień, kiedy Bóg będzie badał dzieło człowieka. I o tym zaczął pisać apostoł Paweł do Koryntian, że ich życie to nie jest sprawa od tak, zaczęło się, przeminęło i koniec. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg będzie badał życie, będzie badał dzieło człowieka, dzieło jego życia. I jest napisane w Biblii, że jedni doznają straty, inni coś zyskają na tym Bożym sądzie. Będą chrześcijanie, którzy otrzymają nagrody za swoją wierną służbę Panu. Ale też czytamy o takich, którzy będą chodzić całą wieczność zawstydzeni. Oni nie stracą zbawienia, bo zbawienie jest z łaski. Ale uczynki wpływają na to, czy otrzymasz taką, czy inną nagrodę, czy też będziesz się wstydził całą wieczność za swoje marne chrześcijańskie życie. To ma ogromne konsekwencje, kiedy staniesz przed Chrystusem. Stawką są nasze nagrody. Dlatego, bracia i siostry, apostoł Paweł pisze w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, każdy niech baczy, jak buduje. Drogi bracie, droga siostro, możesz spędzić życie dla przyjemności, albo dla nagrody w górze. Dlatego przyglądnij się Jemu dokładnie. Przyglądnij się temu, jak biegniesz. Przyglądnij się, na czym budujesz. Bo w tym trzecim rozdziale apostoł Paweł pisze o rozmaitym budulcu, który służy do budowy. I powiada, że jest taki budulec jak siano i można na tym budować. Można. Jest taki budulec jak drewno, można na tym budować. Można i coś z tego nawet wyjdzie. Ale jest też taki budulec jak złoto, jak srebro, jak drogocenne kamienie. I jeśli zobaczycie z tego coś zbudowane, to uznacie to za cenne, za mające znaczenie. Dlatego nadaj znaczenie swojemu życiu poprzez to, w jaki sposób budujesz. Bo nie możesz innego fundamentu postawić, jedynie fundamentem może być Jezus Chrystus. Jeśli jesteś blisko z Jezusem, wszystko jest dobrze. Ale kiedy jesteś daleko, zaczynasz budować na sianie, zaczynasz budować z drewna i pierwszy pożar, pierwszy ogień strawi to wszystko, nic z tego nie zostanie. Dlatego Słowo Boże zachęca cię, buduj na drogocennych rzeczach. I chciałbym ten werset jeszcze przeczytać, który jest mottem tego rozważania. To jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. 2 Koryntian 5:10. I tam jest napisane, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Każdy wierzący człowiek stanie przed Chrystusem. I przed Chrystusem zdasz sprawę za swoje chrześcijańskie życie. Jak służyłeś swojemu Panu? On ci powierza pewne rzeczy. Jednemu daje 10, drugiemu daje 5, a innemu daje 1 talent. Co z tym zrobisz? Czytamy w tym wersecie, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje. A więc to ktoś, kto myśli, przychodzi do kościoła i mówi, ja powierzyłem swoje życie na ewangelizacji Jezusowi Chrystusowi, jestem Jego dzieckiem. Chwała Bogu! Ale jeśli nic nie robisz dalej w tej sprawie, no to spodziewaj się na tym sądzie Chrystusowym, że będziesz zawstydzony. Bo Pan coś ci powierzył, skoro cię zbawił, coś ci powierzył, żebyś czynił w Jego królestwie. Dlatego Pan Jezus będzie tym, który będzie dawał zapłatę za uczynki twoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc oceni, czy to było dobre, czy to było złe. I za każdy tą sprawę, nawet za tak prostą rzecz, jeśli podasz kubek wody komuś i on się napije, to nie ujdzie to uwagi Bożej na tym sądzie. Pan Jezus mówi, że wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. On o wszystkim wie. Dlatego nie myślcie, bracia i siostry, jeśli coś robicie dla Boga, że może to jest w oczach ludzkich niewiele znaczących. Dla Pana wszystko ma znaczenie, co robicie dla Niego w Jego Królestwie. Dlatego chciałbym wam dzisiaj życzyć dużo Bożego błogosławieństwa w waszej posłudze. Błogosławieni ubodzy w duchu. Bracie i siostro, bądź ubogi w duchu. Odkryj tą prawdę o swoim życiu duchowym. I zaproś Jezusa w swoich słabościach, w swoich trudnościach, aby Jego moc objawiła się w twoim życiu. Pamiętaj, że Pan w takich momentach życia przychodzi, że nie zapomina o tobie, choć nam się czasem wydaje, że jest inaczej. Bo Bóg jest dobry. Alleluja. Amen.